Dziękuję Wam, bracie Demos, bracie Karl Shakarian, albo Demos Shakarian i bracie Karl Williams i delegaci, wszyscy. Myślę, że ten brat, człowiek od pługa tutaj, właśnie wyraził to, co ja chciałem powiedzieć dzisiejszego wieczoru. On właśnie zabrał mi moje kazanie. Ponieważ myślę, że cieszyłem się tą konwencją bardziej niż jakąkolwiek inną konwencją, w której ja kiedykolwiek byłem. Nigdy na żadnej konwencji nie widziałem większej harmonii i takiej prawdziwej społeczności i braterskiej miłości. Inną rzeczą, którą zrobiłem, było to, że poznałem wielu nowych delegatów z nieba, nowych braci, z którymi miałem przywilej uścisnąć rękę i porozmawiać. Zaledwie kilka wieczorów temu słuchałem brata Baptysty, który tam siedzi. Nie mogę sobie przypomnieć jego imienia. Irwin. I on przyniósł mi kartkę od... Myślę, że to jest jego ciocia, która siedzi tu dzisiaj wieczorem. Ona trzymała tę kartę modlitwy przez jakieś 20 lat. Ona została przyprowadzona na nabożeństwo, umierając na pewną chorobę, którą może lekarz mógłby wyjaśnić, co to jest. To jest coś w rodzaju trądu, ale to nie jest trąd. Wy tylko... Jest pewna operacja. Oni by mogli przeciąć jakiś rodzaj przewodu tutaj czy coś. Lecz ona by była niczym roślinka. Ona musiałaby tam siedzieć. I kiedy ona tam siedziała, być może jej karta nie została wywołana ani nic. Ona się nie dostała do kolejki modlitwy. Duch Święty mnie do niej skierował. I ona wróciła tam dziś wieczorem, jest zdrowa i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Ten...
The aunt is here. Maybe we can have her stand up.
Would you stand up for the aunt? Of,
there she is. Wave your hand. Wave your hand.
Mogłabyś wstać, ciociu? Niech cię Bóg błogosławi, moja siostro, za twoją dzielną wiarę w Syna Bożego. Niechaj On cię zachowa w dobrym zdrowiu, aż do czasu, kiedy On cię wezwie do domu, gdy to śmiertelne zostanie przeobleczone w nieśmiertelność. Ja jestem za to taki wdzięczny, kiedy pomyślę, że ona tę kartę trzymała przez te wszystkie lata, a potem ona została tu przywieziona i pokazała mi ją dzisiaj wieczorem. Wiecie, ja mówiłem, że to jest jak chleb na wodzie. Gdy ty próbujesz coś zrobić dla kogoś innego, to wraca do ciebie. Więc ja miałem również przywilej spotkać wielu z tych wspaniałych usługujących i ja z pewnością doceniam ich wspaniałą społeczność, tę współpracę. Brat Karl mi oznajmił, że jeśli Pan pozwoli i my będziemy tu na ziemi, wrócimy tu w przyszłym roku, a więc ja mam nadzieję spotkać się z każdym z Was tutaj w przyszłym roku ponownie. I każdy przyprowadzi ze sobą innego delegata. Więc jest tylko jedna rzecz, o której chciałbym Wam trochę opowiedzieć, może tylko przez chwilę. Ponieważ dr Reed ma przemawiać jako następny, a ja przebyłem całą drogę tutaj dzisiejszego wieczoru, ja zrobiłem 400 kilometrów, żeby odbyć tę podróż, żeby posłuchać doktora Reed. I coś właśnie stało się jakiś czas temu, że ja bym, lecz dr Reed, ja bym przejechał 1600 kilometrów, żeby go posłuchać. Ale coś, odkąd tu jestem, ja bym przejechał 1600 kilometrów, żeby usłyszeć to, co usłyszałem jakiś czas temu. Taka wspaniała rzecz, coś, czego ciało i krew nie mogą objawić. Potrzebny jest Duch Święty, żeby to zrobić. I zobaczyć kogoś, kto mnie zachęcał w życiu w taki sposób, i ja z pewnością będę bardzo wdzięczny przez resztę mojego życia. To, co ja chciałem powiedzieć, to było, że jeśli ja kiedykolwiek będę musiał mieć operację, wezwać lekarza, ty do mnie przyjedź, doktorze Reed, natychmiast. Ja mogę zaufać temu człowiekowi, żeby mnie operował. Jeżeli będę musiał mieć operację, ręce, które wierzą w Boga, to właśnie te, które ja bym chciał, żeby się mną zajęły. I tak ja ufam, że nigdy nie będę musiał mieć operacji. Lecz jeśli tak się stanie, ja bym chciał, żeby on lub człowiek taki jak on wykonał tę pracę, jeżeli on by tam nie mógł być. Wczoraj wieczorem zdarzyło mi się coś, co raczej wczoraj po południu, co było dla mnie naprawdę dziwne. I ja się będę streszczał, bo ja nie chcę zabierać czasu mojemu bratu, który będzie mówił. Lecz ja przypuszczam, że to jest swego rodzaju uzupełnieniem mojej usługi. I ja zwracam uwagę na małe rzeczy. Dla mnie po prostu każda mała rzecz ma znaczenie. Nie wierzę, że cokolwiek dzieje się u chrześcijanina przez przypadek. Ja myślę, że to zostało postanowione przez Boga, ponieważ Jezus powiedział, że On sprawi, żeby wszystko współdziałało ku dobremu dla tych, którzy Go miłują. Więc dlatego ja wierzę, że każda mała rzecz w tej małej, skromnej usłudze, którą On mi dał, by pomóc Wam, ludziom, żeby pomóc każdemu, i Wy wszyscy jesteście pomocą dla mnie, pomagamy sobie nawzajem, żeby dojść do chwały. Odnośnie tego, każda mała rzecz ma dla mnie znaczenie, lecz trudno było mi w to wierzyć wczoraj po południu, kiedy zgubiłem mój tekst na dzisiaj. Mówię Wam, nigdy w życiu mi się tak nie dostało. I wtedy moja żona dała mi nową Biblię na Boże Narodzenie. Moja stara Biblia była po prostu zużyta. Mam ją już prawie 20 lat. Dali mi ją ludzie z Houston, Gospel Tabernacle, wiele lat temu, kiedy ja zaczynałem z tymi kampaniami. I tak ja po prostu, ja ją tak bardzo cenię i ja kartki i strony od przemierzania morza i dookoła, aż ja, one po prostu odpadają. I ja wybieram stronę, być może z Księgi Rodzaju i muszę zajrzeć gdzieś do Księgi Powtórzonego Prawa, żeby gdzieś ją znaleźć. Wiecie, gdzie ja ją po prostu włożyłem z powrotem do Biblii. Więc ona dała mi Biblię na Boże Narodzenie. Ja nie lubiłem odkładać tej starej księgi na bok. Ona mi była taka droga. Ja powiedziałem, jeżeli ja odejdę, zanim przyjdzie Jezus, połóżcie ją na mnie. Niech ona pójdzie ze mną do tego dołu i ja wstanę razem z nią, kiedy wstanę. Więc tak czy owak, takie jest moje zdanie. Ja zwykle opowiadam pewną historyjkę. Mam nadzieję, że to nie jest świętokradztwem. Lecz ja poszedłem na... Pewnego razu pewien człowiek powiedział mi, wydaje mi się, że to był brat R. Pickett na spotkaniu w Nowym Jorku. I ja spotkałem człowieka, który powiedział, hej, co ty robisz z tymi biznesmenami, będąc kaznodzieją? Ja powiedziałem, ja jestem biznesmenem. I on powiedział, w jakim ty jesteś biznesie? I ja powiedziałem, zabezpieczenie. Więc on pomyślał, że ja powiedziałem ubezpieczenie. Widzicie, więc ja powiedziałem, zabezpieczenie. On rzekł, och, jakie rodzaje ubezpieczenia sprzedajesz? Ja powiedziałem, życie wieczne. Wieczne, powiedziałem. Ja tego nie sprzedaję, ja sam jestem po prostu posiadaczem polisy i staram się ją polecać innym. Pamiętam chłopaka, z którym kiedyś chodziłem do szkoły i on był sprzedawcą ubezpieczeń, więc ubezpieczenie jest w porządku, lecz ja żadnego nie mam. Tak więc on przyszedł do mnie do domu i on powiedział, Billy, ja chciałbym sprzedać ci jakieś ubezpieczenie. Powiedział, ja znam twojego brata, mój brat sprzedaje dla Metropolitan. On powiedział, więc powiedział, ja chciałbym sprzedać ci jakieś ubezpieczenia. Ja powiedziałem, o, Wilmer, dziękuję. I wy wiecie, on może tu być dziś wieczorem, jego brat, on pisze artykuły dla Górnego Pokoju, ta książeczka Górny Pokój, więc on... Ja powiedziałem, ja mam zabezpieczenie. On powiedział, co? I moja żona spojrzała na mnie tak, jakbym ja był obłudnikiem. Ona powiedziała, Billy? I ja powiedziałem, tak, aha, ja mam zabezpieczenie. I on powiedział, och, przepraszam, powiedział, ja słyszałem, że ty nie masz żadnego ubezpieczenia. I ja powiedziałem, nie, ja mam zabezpieczenie. I on złapał mnie na tym, co ja wtedy powiedziałem. On rzekł, co ty powiedziałeś? I ja powiedziałem, zabezpieczenie. I on powiedział, więc co masz na myśli? Ja powiedziałem, błogosławione zabezpieczenie. Jezus jest mój. O, jaki przedsmak Bożej chwały. Jestem dziedzicem zbawienia, kupionym przez Boga, narodzonym z Jego ducha, obmytym w Jego krwi. On powiedział, Billy, ty wiesz, że ja to doceniam. Powiedział, to jest bardzo dobra rzecz, ale... Powiedział, synu, to nie umieści cię tutaj na cmentarzu. Ja powiedziałem, lecz to mnie z niego wyciągnie. Ja się nie martwię o to, jak ja się tam dostanę. Chodzi o to, jak stamtąd wyjść, widzicie? Więc ja myślę, że my tak to odczuwamy. Wczoraj wieczorem, kiedy wziąłem do ręki tę Biblię, nie mogłem znaleźć tego tekstu. Ja wziąłem do ręki nową Biblię. Ja czytałem ze starej, wziąłem nową, włożyłem ją pod pachę i pośpieszyłem tutaj. I ja ją na tym miejscu otworzyłem i pomyślałem, więc tutaj, ja myślę, że to był święty Jan 16:21 i to wcale nie było to miejsce. Ja powiedziałem do brata Mor, czy to jest to miejsce? Tak. I ja spojrzałem tam z powrotem i tego tam nie było, więc ja pomyślałem, więc oni w tym pomylili stronę. Wtedy przyszedł tutaj mój brat Stanley. On podszedł, raczej biskup Stanley. Ja nie wiem, co ten człowiek miał na myśli, ale to było takim pocieszeniem. On podszedł blisko mnie i powiedział, trzymaj się, bracie, być może Bóg zamierza coś zrobić, widzicie? I to mnie po prostu zachęciło, ta myśl, że on tak powiedział. Ciekawy jestem, czy on zdawał sobie sprawę z tego, że prorokował. Ale gdy rozmawiałem z nim przed chwilą, tuż zanim tu przyszedłem, ja jestem pewien, że on prorokował. Więc ja przyniosłem moje przesłanie o bólach rodzenia i tak dalej. Ja zrobiłem to w trochę prosty sposób na temat Lili. I jak ona się rodzi i się poczyna i wschodzi i przyciąga słońce, krople rosy i tak dalej. A potem cały ten rozkład, z którego ona musi umrzeć lub raczej się narodzić, żeby wzejść. I ja usiłowałem zrobić ilustrację Kościoła. Tak samo jak lekarz tutaj, gdyby on poszedł leczyć pacjenta. My dzisiaj mamy lekarzy, którzy mówią, ty możesz pocierać stopę z tyłu pięty i wyleczyć raka na twarzy, widzisz? Lecz dobry lekarz nie słuchałby takich rzeczy. On leczy pacjenta zgodnie z książką, którą on czyta na temat badań medycznych. I właśnie w taki sposób ja staram się leczyć pacjenta. Kiedy ja widzę, że Kościół jest chory, ja nie chcę im próbować mówić, że potrzebują nowego uścisku dłoni czy czegoś, nowej organizacji. Ja muszę leczyć go zgodnie z księgą, którą ja znam, widzicie? I tak, kiedy ja widzę, że Kościół wygląda tak, jakby był chory na odrę, ja chciałbym zastosować właśnie receptę, którą uważam za właściwą na odrę, żeby usunąć ją z Kościoła. Kiedy ja widzę, że zaczyna się w nim grzech, to się odbywa w ten sam sposób. Ja próbowałem zrobić porównanie z Ezawem i Jakubem, a następnie sprowadzić te czasy razem. I ja się nie będę w to zagłębiał. Lecz sprowadzając to do tej ostatniej części w moim ostatnim fragmencie Pisma, którego ja użyłem, ja to porównywałem nie niebiblijnie, lecz tak, jak Jezus powiedział, że będzie. To, co ten główny lekarz powiedział, jaki powinien być stan Kościoła w tych ostatnich dniach. To miała być Laodycea, bogaty, ślepy, nagi, biedny Kościół. I on miał być porównywany z dniami Sodomy. Więc my wiemy, że to jest prawda. Jeśli zwrócicie na to uwagę historycznie, on najpierw wspomniał o dniach Noego, potem o dniach Sodomy i to właśnie w ten sposób się odbywało, dokładnie w ten sam sposób. I historia wielokrotnie się powtarza. Tak jest z historią i tak samo jest z obietnicami Biblii. Tak jak na przykład w Ewangelii Mateusza 3, gdzie jest powiedziane: z Egiptu wezwałem syna mego. Teraz, jeśli sprawdzicie odniesienie do tego, to był Jakub, jego syn. On go wywołał z Egiptu. To był jego mniejszy syn, lecz jego wielki syn, Jezus, również został wezwany z Egiptu. Więc ta odpowiedź była złożona. Więc widząc, jak oni o tym dalej rozmawiali, ja potem zacząłem o tym myśleć. I ja zszedłem z podium i wyszedłem. Kiedy jechaliśmy do domu, moje dzieci chciały zatrzymać się gdzieś tutaj, żeby kupić jakąś kanapkę. I ja tam wszedłem, a żona powiedziała: Billy, ja byłam tak zdenerwowana, że nie wiedziałam, co zrobić. Powiedziała: ja dałam ci tę Biblię. Ja powiedziałem: ty jej nie napisałaś i nie złożyłaś jej, kochanie. Ona powiedziała: lecz pomyśl tylko, ja dałam ci Biblię, która miała w sobie skazę. Ja powiedziałem: więc może nie miała. I tak, jedno z dzieci wzięło ją do ręki i my pomacaliśmy strony. Nie, to wyglądało dobrze, lecz tam na samym dole były dwie kartki sklejone razem, widzicie? I 16 rozdział był na tej stronie, a potem kontynuacja 16 rozdziału była na drugiej stronie. I 17 zaczął się od, widzicie, to jest po prostu idealnie, dokładnie tak samo po drugiej stronie. I ten indyjski papier, naprawdę cienki, trzymał się razem i ja przez cały czas czytałem z 17 rozdziału zamiast 16 rozdziału. I ja pomyślałem: Boże, dlaczego Ty to zrobiłeś? Dlaczego teraz się coś takiego stało? To było moje uczucie, wiecie, żeby zobaczyć, o co w tym wszystkim chodziło, bo ja myślę, że nic nie dzieje się przypadkowo. I ja myślałem o pocieszeniu od tego brata, który tu przyszedł. Powiedział do mnie: trzymaj się. On był kapłanem. Trzymaj się, być może Bóg coś zamierza zrobić. Albo coś w tym rodzaju. I ja pomyślałem: jak to możliwe? I wtedy, gdy tam siedziałem, jak grom z jasnego nieba to do mnie dotarło. Więc może to dla was nie ma sensu, lecz dla mnie ma, widzicie? Pamiętam, że w 4 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus wszedł do synagogi w Nazarecie, gdzie on się wychowywał, ponieważ jego zwyczajem było przychodzenie do kościoła w synagogi w sabat. I kiedy on to zrobił, my tam widzimy, że kapłan podał mu Biblię, zwój. Jezus, przeglądając ten zwój, odnalazł pewne miejsce, Izajasz 61, i on przeczytał to miejsce Pisma. Potem oddał tę Biblię z powrotem usługującemu, a potem, gdy on odwrócił się do widowni, wszystkie oczy były zwrócone na niego i on powiedział: dziś wypełniło się to Pismo. I my wiemy, jakie szczególne było to miejsce Pisma, ponieważ on wziął tylko część pierwszego i drugiego wiersza z Izajasza 61:1 i 2. Lecz on przeczytał aż do tego miejsca, gdzie Duch Pański jest nade mną, żebym związywał złamane serca i żebym dawał, uzdrawiał chorych i otwierał oczy ślepym i zwiastował miłościwy rok Pana. I potem on się zatrzymał, bo ten następny miał przynieść sąd. To by się odnosiło do jego drugiego przyjścia, nie do jego pierwszego przyjścia. I on się zatrzymał, odwrócił się i powiedział: dziś wypełniło się to Pismo. Jakie to było bezpośrednie. I jakie to było oświadczenie dla tych nauczycieli i dla ludzi, którzy byli obecni. że on mógł jasno to powiedzieć ludziom. Dziś wypełniło się to pismo. Bo on tu był, Mesjasz, a oni w to nie wierzyli. On tu był, ten namaszczony na tę godzinę. Każdy fragment jego usługi, od jego narodzin, dowodził, że on był tym, kim był, a oni nie mogli w to uwierzyć. Co za oświadczenie! Lecz on mógł powiedzieć dzisiaj, i gdyby ktoś otworzył oczy, to by mógł wiedzieć, wiedziałby, w jakim dniu żyje, ponieważ to była jego godzina, bo on był właśnie tam, czyniąc dokładnie to, co Pismo, wszyscy prorocy, powiedzieli, że miało się wydarzyć w tym dniu. On tutaj był, czyniąc dokładnie to, co Bóg przepowiedział, że się wydarzy. Jak to się stało, że oni tego nie zauważyli? Oni powinni byli szybko to zauważyć, widząc, jaka była jego usługa. Oto jest Mesjasz. Oni by to wiedzieli, ponieważ on powiedział, Pismo się wypełniło. Myślę o dniu dzisiejszym i zauważcie, co to było, kiedy kapłan to słowo podał. To słowo zostało przeczytane, oddane kapłanowi. I ostatni cytat z mojego tekstu, który miałem, i moje miejsca pisma były zapisane, to był święty Łukasz 17:30, gdzie Jezus odniósł się do tego dnia, w którym żyjemy. Bogaty wiek laodycejski, a jednak zepsucie w polityce kościelnej i w polityce krajowej, tak zepsuty, jak tylko może być. A potem on powiedział, jak było za dni Lota, tak będzie w nadchodzącym czasie końca. Zauważcie, co on tam powiedział. W dniu, w którym Syn Człowieczy będzie objawiony. Widzicie? W dniach, w których Syn Człowieczy będzie objawiony. Chciałbym zwrócić waszą uwagę. Zobaczcie, on przyszedł w trzech imionach. On przyszedł jako Syn Człowieczy, który był prorokiem. I to jest właśnie to, co on zrobił. On uwierzytelnił swoją usługę przez to, że był prorokiem. My wszyscy o tym wiemy. Każdy z nas to wie. On nigdy nie powiedział, że on jest Synem Bożym. On powiedział, że on jest Synem Człowieczym. Więc dzisiaj on jest Synem Bożym, który wrócił z powrotem. I teraz on jest w postaci Ducha Świętego, niewidzialnej osoby, ale jednak Bóg, Syn Boży. W milenium on zasiądzie na tronie swojego ojca, gdzie on będzie synem Dawida. On najpierw się objawił jako Syn Człowieczy, prorok. W tym wieku, poprzez ten wiek Kościoła, Syn Człowieczy, albo Syn Boży, a w tym innym wieku, Syn Dawida, trzech synów. Lecz zauważcie tutaj, on powiedział, że przy końcu tego wieku Kościoła zrobił się taki bałagan, że on miał być ponownie objawiony jako Syn Człowieczy, gdy Syn Człowieczy jest objawiony. Jakże stosowne było to wczorajsze zamieszanie. I ja mam nadzieję, że wy tego nie przegapicie. My mieliśmy objawienie Syna Bożego, lecz ta ostatnia obietnica, którą miał Abraham, zanim Syn został uczyniony lub powołany do istnienia, ten, który był obiecany, zanim ten obiecany Syn się pojawił, Bóg objawił się tam w Sodomie jako prorok, będąc człowiekiem w ciele, Bóg. Elohim, tak jak słyszałem, jak ktoś to mówił jakiś czas temu, że bóstwo cieleśnie było w nim. On był pełnią. Elohim jest pełnią Boga cieleśnie. I my widzimy tam, że kiedy Lot zobaczył, kiedy Abraham zobaczył go przychodzącego, on powiedział, Panie mój, było ich trzech. I w Sodomie Lot zobaczył dwóch i powiedział, moi panowie, brak objawienia. Więc zauważcie, co tutaj miało miejsce, kiedy on przyszedł i jak on dał się poznać. Czy my byśmy nie mogli, czy ja bym nie mógł tego powiedzieć, gdybym tylko stał na paluszkach, widzicie, ten brat prorokował, kiedy powiedział mi, co zrobił tego dnia. Zobaczcie, co on zrobił zaraz po przeczytaniu tego miejsca pisma. W dniach, kiedy Syn Człowieczy, nie człowiek, nie ludzka istota, Syn Człowieczy ponownie objawi się pośród swego ludu, dzisiaj ta obietnica odnośnie tej godziny, w której my teraz żyjemy, wypełniła się na naszych oczach. On się natychmiast odwrócił do zgromadzenia i 10 czy 12 ludzi, ilu ich tam było, nie wiadomo. On zrobił dokładnie tę samą rzecz, którą on zrobił w Sodomie. Dzisiaj to miejsce pisma zostało przed wami zamanifestowane. Ono się stało dla was prawdą. Zatem mój bracie, siostro, delegaci, usługujący, kimkolwiek my tutaj jesteśmy, Boże dzieci, jak blisko my jesteśmy Jego przyjścia w takim razie? Jeżeli my teraz widzimy to miejsce pisma, które on obiecał, tuż zanim ogień spadł na Sodomę i spalił ją, i przyrównał ten dzień do tego, I my widzimy to miejsce Pisma tuż przed naszymi oczyma, jak się wypełnia. Jak blisko przyjścia Syna Bożego my w takim razie jesteśmy? Jak blisko jest zamanifestowanie się tych miejsc Pisma, tak jak On zrobił przez Abrahama, wyprowadzając Kościół w przedobrazie? Gdzie On był tą obietnicą dla Kościoła. I my teraz widzimy naturalne nasienie Abrahama, jak oni zawiedli. Ale królewskie nasienie Abrahama, które jest przez wiarę w obiecane Słowo, jest teraz, dzisiaj, manifestowane na ziemi. Jesteśmy w czasie końca, moi bracia, siostry. Jesteśmy na końcu. I my nie mamy ani jednego innego przedobrazu. Ja muszę używać przedobrazów Pisma, ponieważ ja nie mam wystarczającego wykształcenia, żeby przynosić słowa i takie rzeczy. Ja używam przedobrazów, ale jeżeli ja widzę w cieniach, gdybym ja nigdy nie widział mojej ręki i bym zobaczył cień, to ja bym wiedział, że mam 5 palców. I właśnie w taki sposób musisz patrzeć na przedobrazy Pisma ze Starego Testamentu. Co one robią? One to zapowiadają. Jezus powiedział, że Sodoma była przedobrazem czasów końca, które są teraz. I właśnie te miejsca Pisma, które zostały obiecane dla Sodomy, właśnie te miejsca Pisma, to co miało miejsce w Sodomie, o których Jezus powiedział, że one miały się jeszcze raz powtórzyć dzisiaj, one są znane i mamy je dzisiaj przed sobą. Niech was Bóg błogosławi. Nie przegapcie tego. Jeśli nie zobaczę was tu w przyszłym roku, gdy oni będą wchodzić po złotych schodach, ja mam nadzieję spotkać was tam na górze. Niech was Bóg błogosławi.
Thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone? Lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Father, Ojcze, my jesteśmy, zgodnie z Pismem, widzimy zamanifestowany przed nami ostatni znak i przedobraz. Słowa Jezusa Chrystusa powiedziały, że tak jest. Tak jak to było w Sodomie, widzimy świat w jego stanie, widzimy Kościół w jego stanie, widzimy wybranych, którzy są wywoływani z każdej denominacji. Życie, które jest w tych miejscach, teraz wychodzi, żeby przyjąć formę nasienia. Modlimy się, Ojcze Niebiański, żebyśmy szybko się obudzili. To, co ten brat właśnie powiedział, że on widział przed sobą i kiedy on miał zamknięte oczy, po prostu masy przed nim przechodziły. O Boże, my czujemy, że te masy jeszcze nie zostały dotknięte. Pomóż nam, drogi Boże. Niechbyśmy wrócili z tej konwencji z takim ostrzeżeniem w naszych sercach, wiedząc, że dziś wypełniło się to Pismo. W imieniu Jezusa, amen.
Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries. Would we just, he's, I know he's very heavy-hearted and...
Yes.
Właśnie to teraz dostał, właśnie to teraz usłyszał? Czy oni są tutaj? Dla Boga odległość nie robi różnicy. On jest wszechobecny. Musi być, żeby być Bogiem. Kilka największych rzeczy, o których wiem, że zostały dokonane w mojej własnej, pokornej usłudze, stało się przez telefon. Albo że ktoś zadzwonił, wielkie rzeczy miały miejsce. Przyjmijmy razem, że Bóg uzdrowi tych ludzi, którzy są chorzy. Drogi niebiański Ojcze, my przynosimy ich do Twojej obecności przez modlitwę. My wiemy, że pewnej nocy to był apostoł, który był wtedy odcięty od każdej możliwości działania. On był w więzieniu i następnego dnia miał zostać ścięty. Tam, w domu Jana Marka, oni mieli spotkanie modlitewne i prosto do tych wewnętrznych cel przyszedł ten sam słup ognia, który podążał za dziećmi Izraela. Albo dzieci Izraela podążały za nim przez pustynię. Przyszedł wprost tam z powodu tego spotkania modlitewnego i otworzył każde drzwi i jeszcze raz wyprowadził apostoła na ulicę, na wolność, żeby usługiwał. My rozumiemy, że ci usługujący misjonarze są teraz związani, oni są nawet w śpiączce. Panie, Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wysłuchaj naszej modlitwy dziś wieczorem, o Boże. Ty powiedziałeś, kiedy Wy się modlicie, wierzcie, że przyjmujecie to, o co prosicie, a będzie Wam dane. Panie, my wierzymy i modlimy się w imię Jezusa, żebyś Ty ich uzdrowił, Panie, dla Twojej chwały. Zostało to powiedziane, poproszono, teraz niech się to stanie. Amen. Niech Cię Bóg błogosławi, Jerry. Wierz razem z Nim. Bracie Demos.
I just quickly like to have the men stand up. Brother Argenbright from the International Brothers, stand up, Brother Miner. Jack Moore, stand up. Clifford Ford, Thorfinn from Seattle. Charles Colonel Young, Amy Christopherson, Turlock, Jasper Engler, I can name you from Hawaii and I was not how blessed how he blessed our souls through the other day. Love you. Our U.S. ambassador who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Raymond Ward, Rutgers too, God bless Raymond. Earl Brickett. And Brother Brandon was given an honorary membership, life membership, fully under his name. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rose, our secretary treasurer. Farmer, Frank Boyle, international director. And I can't, Frank, would you? I can't. Oh, Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Urban, so you're back there. Howard Urban, and we just had your, was it Aunt? We just had her stand a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture of Brother Branham's 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City, Brother Vince Smart from Colorado, Herbert Bonham from Los Angeles, he's one of the directors of Los Angeles chapter, done the great work there, and Ted Weiss from Pasadena City over there, corner, did I? Art Wilson here, we didn't have place enough here for him, so he settled all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Daryl Ron and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And there's anybody. Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. A lot of change since those days, Brother.
He was a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Random. And that's a nice picture. Yes. And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About 15 years.
15 years later.
15 years. Thank you.
There's one man they left out. We all appreciate Brother Shakari. No, we ever want to...
Módlmy się. Ojcze niebiański, możemy sobie dziś wieczorem wyobrazić Ciebie, jak kiedyś stałeś przy ścianie i patrzyłeś, jak ludzie przechodzili i wrzucali do Bożego skarbca. I ty widziałeś tę wdowę, która przyszła z niewielką sumą pieniędzy, tylko parę groszy dziesięciny. Być może miała w domu jakieś dzieci, lecz ona była zainteresowana królestwem. Nie ma wątpliwości, że to się powtórzyło jeszcze raz dzisiejszego wieczoru. Było wielu ludzi, którzy złożyli praktycznie wszystko, co oni tutaj mają w tej ofierze. Ponieważ nam to tak przedstawiono, że jest potrzeba i nasze serca są w tym, Ojcze. Ja często myślałem, że może gdybym ja tam stał, gdybym to ja patrzył na tę wdowę, ja podbiegłbym do niej i powiedział, nie rób tego, siostro, my tego nie potrzebujemy. Ale być może to by było złe. Ty jej nie powiedziałeś, żeby tego nie robiła. Ty po prostu stałeś i patrzyłeś, jak ona to robi, bo ty znałeś jej serce. Ty miałeś jej za to odpłacić. Ojcze, ja wiem, że Ty znasz intencje każdego serca, które tu jest dzisiaj wieczorem i wiesz, na co to jest. To jest dla Królestwa, Panie, żeby ta praca, którą my tak bardzo się cieszymy i ta społeczność, Panie, wszystkich wielkich denominacji świata, czujemy, że jesteśmy tak uprzywilejowanym ludem, że jesteśmy tutaj dzisiaj wieczorem w Bożej obecności. Czując, jak to wielkie słowo wychodzi i manifestuje się, udowadniając, że Bóg jest pośród nas. Boże, daj każdemu jednemu tutaj to, czego oni potrzebują. Modlimy się teraz, żebyś pobłogosławił tę ofiarę zgodnie z jej przeznaczeniem. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen. Niech was Bóg błogosławi.